Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o zaburzeniach snu i bezsenności, jakie według różnych badań dotykają aż 27% populacji. Najwięcej problemów ze snem mają Szwedzi, aż 41%. Potem wymieniani są Czesi i Turcy. Najlepiej sypiają natomiast Japończycy, wśród których problemy ze snem ma zaledwie około 13% osób. W Polsce problemy ze snem oceniane są na około 33%. Zaburzenia snu i bezsenność stają się problemem, gdy występują zwłaszcza przewlekle i utrudniają funkcjonowanie. Każdy człowiek potrzebuje średnio 8 godzin snu, chociaż czas nocnego wypoczynku zależy od indywidualnych potrzeb, a wyspanie charakteryzuje poczucie wypoczęcia i regeneracji, uzyskania nowej energii, która mobilizuje do aktywności. W czasie snu dochodzi do wielu ciągle badanych procesów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu wraz z regulacją ciśnienia, rytmu serca, oddechu i regeneracją wielu układów, a także z wydzielaniem hormonów. Zaburzenia snu, w tym szczególnie bezsenność, stają się w związku z tym poważnym problemem, ale także, jak już mówiłam, dolegliwością, która wpływa na codzienne funkcjonowanie u coraz większej liczby osób, szczególnie znerwicowanych, przepracowanych czy zestresowanych. W piśmiennictwie medycznym określa się potrzebę przekazywania profilaktycznej wiedzy na temat zaburzeń snu, i to nie tylko dla ogółu ludności, ale nawet w środowisku medycznym, gdzie zagadnieniom związanym ze snem poświęca się ciągle niezbyt wiele uwagi. Jak wynika z badań, osoby cierpiące na bezsenność są jednocześnie bardziej wrażliwe na ból. Chociaż nadal badane są przyczyny zmniejszonej tolerancji na ból wraz z podejrzaniem wpływu czynników psychicznych związanych także z zaburzeniem poziomu neuroprzekaźników, szczególnie takich jak dopamina. Bezsenność powoduje także takie problemy jak przewlekłe zmęczenie, depresja, niska jakość życia, a preparaty farmakologiczne pomagające w zasypianiu powodują wiele działań niepożądanych, a także uzależnienie od leków i skojarzone z tym problemy finansowe, dlatego coraz częściej zwraca się uwagę na metody niefarmakologiczne i leczenie zaburzeń snu i bezsenności przy użyciu różnego tego typu metod. Bezsenność jest przez wiele lat była traktowana jako objaw innych chorób, co powodowało, że także terapie były ukierunkowane na leczenie schorzenia podstawowego, co miało w zamyśle pomóc w zmniejszeniu zaburzeń snu. Jednak mimo, że bezsenność jest związana z różnymi schorzeniami, nie tylko psychicznymi, ale także wielu somatycznymi, to jednak nie można zaburzeń snu uznać jedynie za objaw, ale za stan, który wymaga osobnej diagnostyki i terapii. Ponadto bezsenność już wiadomo, że jest czynnikiem rozwoju zaburzeń psychicznych. Zanim opowiem o zaburzeniach snu, przedstawię nieco informacji na temat fizjologii snu, jaki mimo badań stanowi ciągle tajemnicę. Sen stanowi prawie 1/3 naszego życia i wbrew dawniejszym poglądom nie jest to tylko przerwa w codziennej egzystencji, określana nawet bratem śmierci, ale okazuje się bardzo tajemniczym, złożonym i skomplikowanym procesem, podlegającą wielu strukturom ośrodkowego układu nerwowego. W czasie snu dochodzi do stłumienia świadomości, zmniejszenia wrażliwości na bodźce zewnętrzne, ale też występuje bezruch. Sen występuje cyklicznie w rytmie dobowym na przemian ze stanem czuwania. Zwłaszcza ostatnie badania, szczególnie diagnostyki obrazowej, znacznie poszerzyły naszą wiedzę o tym bardzo skomplikowanym i, jak już mówiłam, nie do końca jeszcze poznanym procesie kontrolowanym przez różne struktury ośrodkowego układu nerwowego, w tym takie jak wzgórze, podwzgórze, jądra podstawne, pień mózgu, z bardzo skomplikowanym tworem siatkowatym, w obrębie którego zaangażowanych jest wiele nerwowych przekaźników, szczególnie takich jak serotonina, noradrenalina, histamina, acetylocholina i niedawno odkryta w podwzgórzu hipokretyna. Wymienione i inne neuroprzekaźniki, a także struktury ośrodkowego układu nerwowego biorą udział w regulacji zarówno snu, jak i czuwania. Wykazano, że potrzeba snu narastająca podczas długich okresów czuwania wynika z nagromadzenia biochemicznych substancji w mózgu. Podstawowym czynnikiem, który określa wystąpienie senności, jest wzrost wewnątrzkomórkowej adenozyny w jądrach podstawy mózgu. W badaniach nad snem przełomem było wprowadzenie w 1929 roku do badań elektroencefalogramu, chociaż dopiero w 1956 odkryto, następnie opisano stadia snu, w tym stadium snu paradoksalnego, charakteryzującym się występowaniem podczas snu szybkich ruchów gałek ocznych oraz skurczu niektórych mięśni, podczas gdy inne mięśnie pozostają wiotkie. W okresie snu REM, który charakteryzuje się właśnie szybkim ruchem gałek ocznych i wzmożoną czynnością bioelektryczną, występuje większość marzeń sennych. Okazało się, że sen nie jest tylko odpoczynkiem, w czasie którego maleje aktywność mózgu, ale w fazie snu paradoksalnego, właśnie określanego fazą REM, aktywność elektryczna mózgu wzrasta, pozostając prawie taka jak na jawie. Dzięki nowoczesnym możliwościom technicznym możliwa jest rejestracja zapisu polisomnografu obejmującego nie tylko zapis EEG, ale napięcia mięśniowego, a także ruchu gałek ocznych wraz z monitorowaniem oddechu i utlenowania krwi krążącej. W badaniach wykazano, że podczas zasypiania sen stopniowo pogłębia się i zasypiamy coraz mocniej. W pierwszej godzinie aktywność mózgu osób dorosłych zmniejsza się stopniowo, przechodząc przez serię kolejnych stadiów snu, tak zwanego wolnofalowego, określanego fazami 3 i 4, podczas których w zapisie elektroencefalogramu przeważają fale wolne delta i delta o wysokiej amplitudzie około 7 cykli na sekundę. W czasie snu wolnofalowego dochodzi do zwolnienia akcji serca, do zwolnienia częstości oddechów i obniżenia ciśnienia tętniczego. Osoby obudzone w fazie snu wolnego mogą mieć zaburzenia świadomości określane upojeniem przysennym wraz z towarzyszącym uczuciem pustki w głowie. Kolejne cykle snu określane są stopniem od pierwszego, najbardziej płytkiego snu do najbardziej głębokiego, określanego numerem 4, po których po upływie około 100 minut sen nagle się spłyca, przechodząc w fazę snu REM. W miarę upływu snu stopniowo zmniejsza się głębokość faz na korzyść REM. Na średnią długość 7-8 godzin występują 4 do 5 cykli po 90 minut i sen określany jest jako nie REM, staje się coraz bardziej płytki. Natomiast wzrasta faza REM, która w ostatnim cyklu trwa około 40 minut. W fazie snu REM czynność bioelektryczna, jak już mówiłam, przechodzi ponownie od fazy 4 do 1 po około 30 minutach snu wolnofalowego, wracając do stanu, w którym zapis aktywności bioelektrycznej i tempo metabolizmu mózgu są podobne do obserwowanych w czasie czuwania. Utrata snu REM w czasie przebudzenia powoduje, że w następnej fazie jest on uzupełniany. W fazie snu z szybkimi ruchami gałek ocznych kora układu limbicznego, odpowiedzialna za zachowania emocjonalne, a także gromadzenie doświadczeń, ulega silnemu pobudzeniu podczas gdy obszary kory czołowej związane z racjonalnym myśleniem i zapamiętywaniem stają się mniej aktywne. Zmniejszenie lub zanik napięcia mięśniowego wynika z hamowania przewodnictwa nerwowo-mięśniowego. Trzy główne stany w czasie czuwania, faza nierem i REM, są od siebie wyraźnie oddzielone, chociaż przejście jednego stanu w drugi odbywa się dość szybko. Natomiast zacieranie się granic między poszczególnymi fazami leży u podłoża wielu zaburzeń snu. Anatomicznie za stan snu i czuwania odpowiada struktura, o której już mówiłam, która określana jest mianem tworu siatkowatego, w którym znajdują się skupiska komórek nerwowych określanych mianem jąder, które znaleziono około 96 połączonych ze sobą i z innymi strukturami ośrodkowego układu nerwowego. Każde pobudzenie czuciowo-emocjonalne człowieka jest także pobudzeniem tworu siatkowatego, przez który przechodzą impulsy czuciowe do kory mózgowej. Zdolność tworu siatkowatego do wzmacniania albo tłumienia przechodzących pobudzeń stała się podstawą do porównywania tej struktury do stacji kolejowej, przez którą przechodzą pociągi z różną szybkością, z których jedne są przepuszczane szybciej, a inne wolniej. Właściwością tworu siatkowatego jest też zdolność zmiany bodźców, i to nie tylko czuciowych, ale także i ruchowych. Zahamowanie przewodzenia impulsów przez twór siatkowaty prowadzi do usypiania, natomiast ponowna ich aktywacja do budzenia. Większość farmakologicznych środków nasennych wpływa właśnie na czynność tworu siatkowatego, który bierze także udział w przewodzeniu bólu i nasila go albo osłabia. Wraz z wydzielaniem endorfin wiadomo też, że wzmożona aktywność w ciągu dnia zwiększa potrzebę snu, natomiast bezczynność powoduje zmniejszenie zapotrzebowania na sen, chociaż regeneracyjne wartości snu nie zależą tylko od czasu jego trwania, ale także od jakości. Nie tylko przeżycia emocjonalne, różne stresy, kłopoty czy inne negatywne bodźce, ale także niektóre leki, używki, alkohol, papierosy, różne choroby zaburzają kolejność występowania poszczególnych faz, pogarszają jego jakość. Za chwilę powiem o czynnikach ryzyka i roli snu. Jedna z dość popularnych hipotez opisująca rolę snu stwierdza, że w czasie snu zachodzą złożone procesy przetwarzania informacji i zapamiętywania. Nawet nieznaczny niedobór snu może mieć znaczny wpływ na procesy poznawcze i zachowanie. Bezsenność wywiera negatywny wpływ na stan zdrowia, wydajność pracy i jakość życia. Przewlekła bezsenność, zarówno pierwotna, jak i wtórna, powoduje, jak już mówiłam, wiele różnorodnych następstw. Osoby cierpiące na bezsenność skarżą się na zaburzenia funkcjonowania w ciągu dnia, zmęczenie, wahania nastroju, drażliwość, senność. Powikłaniem bezsenności są także upadki i wypadki komunikacyjne. Bezsenność jest czynnikiem ryzyka wielu chorób, zwłaszcza wymieniane jest nadciśnienie oraz choroby układu krążenia. Bezsenność ma także ujemny wpływ na zdrowie psychiczne. Dla fazy snu nierem charakterystyczny jest wzrost napięcia układu przywspółczulnego i spadek napięcia układu współczulnego. Natomiast dla fazy REM charakterystyczna jest niestabilność układu autonomicznego z wahaniami akcji serca, oddechu, ciśnienia. W trakcie snu, jak już mówiłam, dochodzi także do rozluźnienia mięśni gładkich, co powoduje m.in. zwężenie dróg oddechowych i chrapanie, które prowadzi również do obturacyjnego bezdechu podczas snu. Jakość i czas trwania snu zależy w dużej mierze, jak już mówiłam, od stanu psychicznego i wszystkie stany lękowe powodują bezsenność. Natomiast depresja zwykle powoduje zwiększoną ilość snu, jednak z wczesnym budzeniem. Albo występuje sen o nadmiernej długości. Długość snu w stanie zdrowia w grupie wiekowej od 20 do 45 roku życia wynosi średnio od 7 do 8 godzin. Zwykle u osób starszych ilość snu zmniejsza się, podobnie jak drzemki w ciągu dnia skracają także sen. Fizjologicznie zdrowi ludzie budzą się w ciągu nocy, chociaż większość przebudzeń jest nieodczuwalnych. Epidemiologii bezsenności istnieje konieczność odróżnienia bezsenności izolowanej od zespołu bezsenności jako odrębnego stanu od innych zaburzeń i stanów psychicznych i somatycznych. Czynniki ryzyka bezsenności dzielone są na predysponujące, wyzwalające i podtrzymujące. Do czynników, które predysponują do zaburzeń snu, wymieniane jest starszy wiek, płeć żeńska, bezrobocie, rozwód lub separacja, a także współistnienie różnych zaburzeń ogólnych i psychicznych. Do tej pory nie znaleziono genetycznych czynników ryzyka bezsenności. Wśród czynników wyzwalających i podtrzymujących wymieniane są stres psychospołeczny, przeróżne codzienne obciążenia, także zmiana miejsca pobytu, pracy czy wzrost odpowiedzialności. Pewnym czynnikiem predysponującym do bezsenności są nieprawidłowe, niedobre nawyki i wykształcenie zwyczajów, które stają się niekiedy trudne do zmiany. Epizodyczna albo krótkotrwała bezsenność może wystąpić pod wpływem wielu różnych wydarzeń życiowych i stresujących. Inne przyczyny bezsenności poza stresem to konieczność czuwania w nocy albo dyspozycyjność, która związana jest z charakterem pracy, albo, jak już mówiłam, choroby, zwłaszcza układu oddechowego, układu krążenia, także choroby układu nerwowego, udary, zespół niespokojnych nóg. Otępienie, wymieniane jest także nadużywanie leków i inne przyczyny, łącznie z pokonywaniem strefy czasowej. Bezsenność może wynikać z przyjmowania, zwłaszcza doraźnie, leków przeciwdepresyjnych, także z przyjmowania leków obkruczających śluzówki, a także kortykosterydów. Bezsenność może pojawiać się po takich lekach jak propranolol i teofilina. Leki rozszerzające skrzela stosowane w astmie, leki stosowane w ADHD czy różnego rodzaju alergiach. Bezsenność jest także dolegliwością podawaną jako objaw w różnych zaburzeniach psychicznych, nie tylko w nerwicach czy zaburzeniach lękowych, w depresji, ale towarzyszy używaniu różnych środków psychoaktywnych. Szczególnie wymienione są, jak już mówiłam, alkohol, nikotyna, kawa, ale także jako środek, różnego rodzaju leki. Bezsenność występuje także często u chorych hospitalizowanych, zwłaszcza z przewlekłym bólem w chorobach nowotworowych czy fibromialgii. Za chwilę jeszcze opowiem o leczeniu zaburzeń snu. Międzynarodowa klasyfikacja zaburzeń snu dzieli je na dysomnie, które charakteryzują się głównie bezsennością i nadmierną sennością, będące dzielone na pochodzenia zewnętrznego i wewnętrznego oraz parasomnie, jakie stanowią zbiór różnorodnych zaburzeń i doznań. Trzecia grupa to zaburzenia snu związane z problemami zdrowotnymi i zaburzeniami psychicznymi. Spośród zaburzeń snu najczęstszą patologią, jak już wspominałam, jest bezsenność, która jest dzielona na krótkotrwałą, którą przyczyny są różnego rodzaju stresy, ale także bezsenność epizodyczna i przewlekła. Jednak może być, w większości przypadków ma charakter połączony, mieszany. Bezsenność definiuje się jako trudności z zaśnięciem, utrzymaniem snu lub jako sen nieprzynoszący odpoczynku. W definicji bezsenności nie bierze się pod uwagę bezwzględnej długości snu, ale samopoczucie oraz sen, który nie daje odpoczynku. Nie ma też dokładnych kryteriów opartych o swoiste wyniki badań laboratoryjnych. Wyróżniana jest także bezsenność pierwotna, gdy inne zaburzenia mogące ją powodować zostają wykluczone, oraz wtórna, która towarzyszy schorzeniom. Chociaż bezsenność wtórna jest częsta, jednak warunkiem stwierdzenia takiej bezsenności jest stwierdzenie, że inne schorzenia rozwinęły się zanim pojawiła się tego rodzaju bezsenność. Bezsenność dzielona jest także na problemy z zasypianiem, utrzymaniem snu, przedwczesnym budzeniem, jednak tego rodzaju podział nie jest przydatny klinicznie, gdyż nawet u poszczególnych ludzi, jak już mówiłam, mogą występować bardzo różne zaburzenia. Bezsenność jest często związana z napięciem emocjonalnym i tempem pracy, nadmiarem obowiązków, w trakcie których dochodzi do pobudzenia układu adrenergicznego z większym wydzielaniem adrenaliny, wzrostem ciśnienia, bólami głowy, mięśni, jakie są reakcją na silne zdenerwowanie. Bardzo ważne w leczeniu bezsenności są różnego rodzaju czynniki, które określane są jako środowiskowe. Miejsce spania powinno być przyjemne i zaciemnione. Do nawyków poprawiających właściwą higienę należy kładzenie się spać zawsze o tej samej porze i także ograniczenie drzemek w ciągu dnia. Wskazany dla zdrowia jest wysiłek fizyczny w ciągu dnia, wieczorem jednak niepolecany. Jednak należy także unikać sytuacji, które pobudzają wieczorem, roztrząsania problemów po położeniu się do łóżka. Należy także unikać obfitych posiłków przed snem i alkoholu oraz wskazane jest także ograniczenie płynów. Polecane jest udawanie na spoczynek, gdy występuje senność i zmęczenie. Ważne są także stałe godziny spoczynku. W przypadku bezsenności wtórnej konieczne jest leczenie oczywiście schorzeń, które leżą u podłoża bezsenności, jak i różnych zaburzeń psychicznych. Mimo że farmakoterapia jest najczęściej stosowanym sposobem w leczeniu bezsenności ostrej, jak i także przewlekłej, to preparaty nasenne powinny być stosowane szczególnie do leczenia zaburzeń krótkotrwałych. Preparaty nasenne są lekami z wyboru, gdy przyczyną zaburzeń są zmiany otoczenia czy stres. W terapii preparatami nasennymi poprawa następuje bardzo szybko, znacznie szybciej niż po metodach tzw. behawioralnych, czyli takich jak relaksacja czy edukacja dotycząca higieny snu. Trening relaksacyjny ma promować sen przez zmniejszenie pobudzenia somatycznego i poznawczego. Najlepiej poznaną i przebadaną metodą relaksacji jest tak zwana progresywna relaksacja mięśniowa, której efektem jest wydłużenie całkowitego czasu snu. Stosowana jest też metoda terapii poznawczej, w której poleca się pacjentowi, aby nie chciał zasnąć, jednak nie wykazano większych różnic między placebo a sposobem takiego paradoksalnego myślenia. Nie znaleziono do tej pory idealnego preparatu, który skutecznie ułatwiałby zasypianie, utrzymanie ciągłości snu oraz poprawienie jego jakości. Wśród preparatów dopuszczonych do obrotu najbardziej popularne, jak wiadomo, są benzodiazepiny oraz inne preparaty pochodne, które, jak już mówiłam, wskazane są raczej do krótkotrwałego leczenia bezsenności. Dlatego wskazane są preparaty o właściwościach uspokajających bardziej naturalne. Wyniki badań amerykańskich wskazują, że techniki uważnej obserwacji, czyli medytacji, poprawiają jakość snu i wypoczynku u osób dorosłych, które cierpią na umiarkowane zaburzenia snu. Medytacja ma na celu skierowanie uwagi na własne emocje, myśli oraz odczucia i reakcje organizmu przy jednoczesnym nauczeniu się wycofania z reagowania na stany emocjonalne. Istnieją już naukowe dowody na to, że pozytywny wpływ technik medytacji nie tylko na sen, ale także na zmniejszenie stresu, ale również na poprawę odporności, czy w ogóle na wyrównanie emocjonalne. Oczywiście polecana jest modlitwa, w tym medytacja chrześcijańska i kontemplacja. Święta Hildegarda poleca także wieczorem spacer, dobrą książkę oraz gaszone wino, podobnie jak wino z korzenia obrazków plamistych. Hildegarda poleca także nasiona maku w kompocie jabłkowym oraz ciepłe kąpiele z dodatkiem olejku lawendowego, cyprysowego i swoją przepiękną muzykę. Z piśmiennictwa wiadomo także, że 11% Amerykanów powyżej 12 roku życia przyjmuje preparaty przeciwdepresyjne, które mogą powodować efekty uboczne, do których należy m.in. bezsenność, ale także inne jak nudności, zmęczenie czy utrata pamięci. Dlatego coraz częściej badane są mniej toksyczne, naturalne związki pomocne w leczeniu depresji. Wśród nich wymieniana jest ostatnio kurkumina, która znajduje się w przyprawie, kurkumie, jaka zawiera przeciwutleniacze zmniejszające stan zapalny i stężenie wolnych rodników, łagodzi także objawy depresji. Według badaczy działanie kurkumy jest zbliżone do leków przeciwdepresyjnych. Oczywiście wskazane są inne naturalne zioła. Wymieniana przede wszystkim jest melisa, dziurawiec, jaśmin, chmiel, kozłek lekarski, także L-teanina z zielonej herbaty, jaka wpływa na neuroprzekaźniki, poprawiając jakość snu, ułatwia zasypianie, sprzyja także powstawaniu stanu relaksu i łagodzi rozdrażnienie. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć ogólnie o bezsenności i leczeniu. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.